Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan imieniem Zachariasz z oddziału Abiasza. Miał on żonę z rodu Arona, a na imię było jej Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i przepisów pańskich. Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była niepłodna. Oboje zaś już byli posunięci w latach. Kiedy Zachariasz według wyznaczonej dla swego oddziału kolei pełnił służbę kapłańską przed Bogiem, jemu zgodnie ze zwyczajem kapłańskim przypadł w udziale los, żeby wejść do przybytku pańskiego i złożyć ofiarę kadzenia. A cały lud modlił się na zewnątrz w czasie ofiary kadzenia. Wtedy ukazał mu się anioł pański, stojący po prawej stronie ołtarza kadzenia. Przeraził się na ten widok Zachariasz i strach padł na niego. Lecz anioł rzekł do niego: nie bój się, Zachariaszu. Twoja prośba została wysłuchana. Żona twoja, Elżbieta, urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan. Będzie to dla ciebie radość i wesele i wielu cieszyć się będzie z jego narodzin. Będzie bowiem wielki w oczach Pana, wina i sycery pić nie będzie i już w łonie matki napełniony zostanie Duchem Świętym. Wielu spośród synów Izraela nawróci do Pana, ich Boga. On sam pójdzie przed Nim w duchu i z mocą Eliasza, żeby serca ojców nakłonić ku dzieciom, a nieposłusznych do rozwagi sprawiedliwych, by przygotować Panu lud doskonały. Na to rzekł Zachariasz do anioła: po czym to poznam, bo sam jestem już stary i moja żona jest w podeszłym wieku? Odpowiedział mu anioł: ja jestem Gabriel, stojący przed Bogiem i zostałem posłany, aby mówić z Tobą i oznajmić Ci tę radosną nowinę. Oto będziesz niemy i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, w którym się to stanie, bo nie uwierzyłeś słowom, moim słowom, które się spełnią w swoim czasie. Lud tymczasem czekał na Zachariasza i dziwił się, że tak długo zatrzymuje się w przybytku. Kiedy wyszedł, nie mógł do nich mówić. Rozumieli więc, że miał widzenie w przybytku. On zaś dawał im znaki i pozostał niemy. A gdy upłynęły dni jego posługi kapłańskiej, powrócił do swego domu. Potem żona jego Elżbieta poczęła i kryła się z tym przez 5 miesięcy, mówiąc: tak uczynił mi Pan wówczas, kiedy wejrzał łaskawie, by zdjąć ze mnie hańbę wśród ludzi. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Panie Jezu, prosimy Cię, abyś wyciągnął nad nami swoją potężną prawicę, abyś hojnie udzielił nam darów swojego Ducha Świętego. Duchu Święty, przyjdź ze swoją mocą. Przyjdź, pochwyć nas za ręce, zaprowadź do Jezusa. Otwórz nasze oczy, abyśmy mogli Go widzieć. Otwórz nasze uszy i serca na Jego Słowo, na Jego żywą obecność. Zabierz wszystko, co nam przeszkadza. Przyjdź, niech ta święta nauka, to święte Słowo będzie dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Drodzy bracia i siostry, ostatni dzień naszych rekolekcji, ale nie ostatni raz w naszym życiu. Pan Bóg daje nam swoje Słowo, które jest przepiękne każdego dnia i zawsze, ilekroć po nie sięgamy. Oto dzisiaj słyszymy, że z tego, co dawno umarłe, co jest nieżywe, niepłodne, Pan Bóg wzbudza życie. Z tego, co stracone, przegrane, skazane na porażkę, na wstyd, na hańbę, Bóg podnosi, Bóg obdarza życiem, Bóg wskrzesza i powołuje do życia, Bóg ożywia. Tak jak z korzenia Jessego, uschłego korzenia, korzenia grzechu, niewierności, nieprawości, niewierności Bogu, odejścia od przymierza, od jedności z Jahwe, Bóg wzbudza odrość Dawida, swojego syna, nowe życie, nową nadzieję, coś nowego. Przepiękne jest to dzisiejsze słowo na dziś. Bóg uzdrawia z hańby, ze wstydu, z niepłodności. Brak płodności to nie tylko tej płodności, kiedy to małżonkowie nie mogą mieć potomstwa, ale brak płodności to też brak płodności życiowej. Brak tego, że moje życie jest byle jakie, że moje życie nie wiedzie mnie do życia wiecznego, że jestem niepłodny w łaskę Bożą, że moje życie nie zmierza ku Bogu, nie zmierza ku wieczności, a wręcz w drugą stronę. Panuje w nim grzech, śmierć, beznadzieja, brak planów na życie, perspektyw tych bożych. W pierwszym czytaniu słyszeliśmy o żonie Manoacha, która była bezpłodna, która była w hańbie, która była bez nadziei. Co ona mogła o sobie myśleć? Że jest tylko zawadą dla swojego męża, że jest beznadziejna, że jej życie jest bezpłodne, że ciąży nad nią przekleństwo, bo największym błogosławieństwem kobiety było dać potomstwo swojemu mężowi. Była płodność. Dlatego też autor tekstu natchnionego nie pisze jej imienia. Nie pisze jej imienia. Żeby też, tak mi dzisiaj przyszło, kiedy pochylałem się rano nad tym słowem, że autor tekstu natchnionego nazywa ją żoną Manoacha. Nie podaje jej imienia. Ja to odczytałem, że ona siebie sama widziała jako takie nic. Ktoś, kto nie ma imienia, ktoś, kto nie ma twarzy, bezimienny, takie nic. I niesamowite jest, że Bóg właśnie nad takim nic się pochyla. Bóg właśnie słyszy modlitwy takiego nic. Ile ona mogła wylać łez, ile było modlitwy, błagań, starań. Bóg przychodzi do takiego nic. I właśnie takie nic obdarza życiem, obdarza błogosławieństwem, łamie przekleństwo, łamie beznadzieję, łamie i wyprowadza z tego, co jest po ludzku nie do wyprowadzenia. Bóg właśnie przychodzi do takiego nic. To jest bardzo ważne, bo my nieraz tak o sobie myślimy. Bo jest mnóstwo ludzi, którzy boją się spojrzeć w lusterko. Ostatnio przyszła do mnie młoda kobieta, żona, mama, tak bardzo skrzywdzona, poraniona ze swoim ojcem, przez swojego ojca, że ona myśli cały czas o sobie, że jest nikim. Mówi: ojcze, patrzę w lusterko i chcę ze sobą skończyć. Jestem taka beznadziejna. Mam tak cudownego męża. On mnie nigdy nie skrzywdził. Nie powiedział mi złego słowa. A to przekleństwo, które się od dzieciństwa za mną ciągnie, ten strach, to poniżenie, to pogardzenie jest we mnie tak silne, że za każdym razem, kiedy on, naprawdę bardzo dobry, nigdy mi złego słowa nie powiedział, kiedy on wraca z pracy, to ja się boję, jak on otwiera drzwi. Tak mi zostało. Jestem niczym. Na szczęście przyjęła Słowo Boże i Pan Bóg ją pociąga do uzdrowienia i jest już coraz lepiej. Takie nic, żona Manoacha. I Bóg się nad nią pochyla. W Ewangelii słyszymy o Elżbiecie i Zachariaszu. Ludzi, którzy byli naprawdę sprawiedliwi, wypełniali prawo, byli wierni Bogu dosłownie we wszystkim. Najdrobniejszym przecineczku dekalogu, prawa, ale mieli na sobie smutek, nie mieli potomstwa. Elżbieta była obdarzona wielkim, napełniona smutkiem, bo lata mijają, a ona nie daje swojemu mężowi potomka. Znajduje się w totalnych ciemnościach, smutku. Nieraz też jest tak w naszym życiu, że właśnie tak pojmujemy naszą religijność. Boże, przecież ja wypełniam wszystko. Nie? Ja wypełniam wszystko, co do przecinka. A ten mój sąsiad obok mnie, albo ten z mojej pracy, on żyje, jak gdybyś w ogóle nie istniał. Pogardzę tobą. A mu się wszystko udaje, wszystko jest. Mamy takie chore myślenie. I nieraz też myślimy, że Bóg udobruchamy Pana Boga, że my coś od Niego wyciągniemy, kiedy będziemy w przecinkach, że to od tego zależy. Tak, wierność Bogu jest bardzo ważna, ale to nie jest istota istoty. Niesamowite jest, że Bóg właśnie przychodzi do Elżbiety i Zachariasza. Bóg ich uwalnia od przekleństwa, od smutku, uzdrawia z niepłodności, wzbudza życie, napełnia życiem. Uwalnia Elżbietę z hańby, wstydu. Bezpłodność to jest przekleństwo. I dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam, że Zachariasz dostąpił wielkiego zaszczytu jako kapłan. Dostąpił, to był zaszczyt, że go wylasowano i mógł wejść najbliżej, jak się dało, przed oblicze Boże. Nie do miejsca świętego świętych, tylko do zasłony, przed zasłonę, która oddzielała to najświętsze miejsce i tam dokonać zaszczytnego okadzenia, złożyć najbardziej zaszczytną ofiarę. Został też wybrany dlatego, że był idealny, że był według prawa, przepisów, nie? Dzisiaj słowo, bo nam mówi, że zachowywali wszystko. Był idealny, był nieskazitelny. Pewnie znając żydowskie prawa, musiał dokonywać przez tydzień jakichś oczyszczeń, obmywał się, żeby być nieskalany. I dostąpił tego zaszczytu, że właśnie wszedł najbliżej, jak się da, najbliżej Boga. I wtedy usłyszał to słowo anioła, że Pan Bóg wejrzał na ciebie, że twoja żona, ta, która uchodzi za niepłodną, ta, nad którą ciąży przekleństwo, hańba, ta, która już jest w podeszłym wieku, ona otrzyma życie. Kochani, jak myślicie, co dało życie tej niepłodnej kobiecie? To, że przepisy, że przestrzegali prawa, że tyle właśnie chcieli zasłużyć swoją religijnością na to? Mi dzisiaj przyszło takie światło, kiedy się nad tym słowem pochylałem, że to bliskość Boga, stanięcie tak blisko przed Nim, napełniła to małżeństwo życiem. Że to bliskość Boga uzdrowiła to, co było chore, to, co było uschłym korzeniem, to, co już było bez szans. Stanięcie w bliskości Boga. To bliskość Boga napełnia życiem, daje życie, uwalnia, uzdrawia. Nie starania, wypełnianie prawa Zachariasza. Bliskość Boga, stanięcie w Jego bliskości. Dlatego, że Bóg jest życiem i Bóg jest dawcą życia i to Bóg przynosi życie. I to Bóg nas ożywia i pragnie ożywiać i chce ożywiać. I to życie, które otrzymała żona Manoacha i Manoach z przekreślonego, niepłodnego łona, z przekleństwa. I to życie, które otrzymał Zachariasz i Elżbieta w starszym wieku, czyli w czymś, co już było po ludzku niemożliwe, było przegrane, przekreślone, nie było byle jakim życiem. Wiecie, kim był Samson? A wiecie, kim był Jan Chrzciciel? Kiedyś słyszałem, ksiądz Paweł Kieczyk fajnie powiedział dawno, bardzo mi się to podoba, że Jan Chrzciciel był takim wielkim duchaczem, że on by nigdy spod krzyża, no gdyby go wcześniej Herod nie zabił, nie ściął, nie kazał ściąć, on by nigdy spod krzyża nie uciekł, jak święty Piotr, jak inni apostołowie. Z tego niepłodnego łona, z przekleństwa, Bóg wzbudza życie, które nie jest jakieś tam byle jakie, coś tam mi Bóg dał, ale to jest Jan. Największy z proroków to jest Samson. To jest ktoś, przed którymi drżeli na jego imię Filistyni. Bóg wskrzesza nie byle jakie życie, ale tak piękne i wspaniałe. Chciałbym wam dzisiaj powiedzieć, że jesteście wielkimi szczęśliwcami. Naprawdę. Jesteście wielkimi szczęśliwcami, że właśnie tu dziś otrzymujecie tak piękne słowo od Pana Boga o uzdrawiającej Jego bliskości, o tym, że jeśli stajesz w bliskości Boga przed Jego obliczem, Bóg napełnia cię życiem i czyni to, co niemożliwe, możliwym. Bóg cię zaskakuje, jak zaskoczył Zachariasza, nie? Zaskakuje, może cię zaskoczyć. Sobie nawet nie wyobrażasz, jak. Jesteście wielkimi szczęśliwcami, bo właśnie tutaj, w tej bazylice, w tej parafii, w tym klasztorze powstaje takie miejsce, gdzie każdy może przyjść i stawać tak blisko Boga. Powstaje kaplica adoracji. Naprawdę jesteście szczęściarzami. To jest niewyobrażalne szczęście. To jest niewyobrażalna łaska, jaką Pan Bóg daje dla tej parafii, dla tej świątyni, dla tego klasztoru, że możecie Go adorować, że możecie tak blisko, nie losy jak Zachariasz, tylko każdy może, będzie miał możliwość, już może, bo każdego dnia macie, tak jak u nas, przepięknie adorację wieczorem, że możecie przed Bogiem, który jest dawcą życia, stawać, przychodzić i słyszeć te słowa: żyj, nie bój się, nie lękaj i brać te wszystkie łaski. To jest wielka łaska, kaplica adoracji, czyli miejsce bliskości z Bogiem. Już bliżej się tutaj na ziemi nie da, gdzie Bóg hojnie udziela swojej łaski. Że możesz być z Panem tak blisko i wiesz, że On pierwszy tego chce. Tak blisko. Bo On właśnie po to przyszedł na ziemię i w te święta chce Ci kolejny raz Tobie i mnie powiedzieć, że jestem Emanuelem, Bogiem z Tobą, Bogiem bliskim, który chce być tak blisko Ciebie, tak blisko. Bogiem bez granic, bez ograniczeń, jak mówi młodzież. Tą bliskość przynosi nam właśnie Jezus Chrystus, Jego Syn, który staje się człowiekiem, którego tajemnice i łaskę narodzenia, to, że Słowo stało się ciałem, kolejny raz Pan Bóg daje nam przeżywać w naszym życiu, po to, żebyśmy nie patrzyli się w jakąś figurkę, ale żebyśmy uwierzyli i przyjęli, że Bóg chce być tak blisko mnie, tak blisko, w taki sposób. I tą bliskość Jezus wysłużył nam właśnie na krzyżu. Przepiękne jest to, że kiedy Jezus umiera na krzyżu, zasłona przybytku, czyli ta zasłona, przed którą stał Zachariasz, ona się rozdziela na dwoje. Jakby Bóg chciał nam powiedzieć, teraz możesz, jak mamy w Piśmie Świętym, z odsłoniętą twarzą wpatrywać się w Boże oblicze. Teraz masz pełny przystęp, każdy, nie tylko arcykapłan, losując, ale każdy w Jezusie Chrystusie, Jego Synu, ma niesamowity, bez ograniczeń przystęp do bliskości Boga Ojca. Właśnie w Nim, w Jezusie Chrystusie, wypełniły się i wypełniają i nadal się wypełniają wszystkie zapowiedzi starotestamentalne. A dla mnie jedna z najpiękniejszych, podzielę się z wami, to jest proroctwo Zachariasza z 25 rozdziału Księgi Proroka Izajasza. Przepraszam, proroctwo Izajasza z 25 rozdziału. Izajasz 25, 6, 16. Izajasz prorokuje i w imieniu Boga zapowiada tak, że Pan kiedyś na swojej świętej górze przygotuje wyborną ucztę, najlepszą, najlepsze wino, najlepsze potrawy, najlepsze mięso dla wszystkich narodów. Nie dla wybranego Zachariasza, ale dla wszystkich. I Pan na tą górę wezwie wszystkich. Co się stanie na tej górze? Na tej górze Pan Bóg zedrze zasłonę, która spoczywa na twarzy, i całun okrywający wszystkie narody. I raz na zawsze zniszczy śmierć, to co umarłe, to co bez nadziei, to co już jest przegrane, w czym nie ma życia, nie ma płodności. I wtedy otrze łzy z każdej twarzy. Tak jak otarł łzy żonie Manoacha, jak otarł łzy Elżbiecie, która przeżywała swoją hańbę i niepłodność. Otrze łzę z każdego oblicza. Odejmie hańbę od swego ludu. Izajasz 25, od 6 do 16. Jak ktoś ma coś do pisania, może sobie ten fragment przeczytać, zapamiętać, zapisać i wziąć go na adorację i przed Panem stanąć z tą Jego obietnicą, która się wypełniła i wypełnia i pragnie wypełniać. Wiecie, co jest tą ucztą? I gdzie jest wypełnienie tych proroctw i zapowiedzi? Tą ucztą jest Eucharystia. Tą ucztą jest Eucharystia, którą On sam nam składa z tego, co ma najlepsze, ze swojego Syna umiłowanego. Za nas, za Ciebie, za mnie. Za nasze przekleństwo. Za to, co przeżywamy, za nasze życie, za nasze grzechy. To jest stół, który Pan zastawia obficie. Z czegoś, co ma najlepsze. Bóg Ojciec dał nam wszystko. Dał nam swoje oczko w głowie, którym jest Jego umiłowany Syn. On sam się nam zostawił. Jest żywy i obecny w kawałku chleba. Wczoraj mówiłem wam o arcybiskupie Konradzie Krajewskim. Dzisiaj przytoczę. Kiedyś mówił kazanie o Eucharystii. Cudowne. Mówił, że Eucharystia to jest garść mąki i parę kropel wody. Tak się robi chleb. Tak powstaje chleb na Eucharystii. Bóg staje się tak prosty dla nas. Garść mąki i parę kropel wody. Po co? Żebym miał do Niego pełny przystęp. Żebym miał Jego bliskość. Żebym się nie bał. Bóg się staje taki prosty, że każdy, kto tego pragnie, chce, choćby najgorszy, ma do Niego przystęp. Może do Niego przyjść. Kościół pierwszych wieków głosił, że Eucharystia jest ucztą, którą Bóg zastawił nie dla świętych. Oczywiście mają przystęp święci tak samo, ale to jest uczta na wzór tego, że Jezus zasiadał z celnikami, z najgorszymi, pogardzanymi, którzy byli jak celnicy. Jezus z nimi siadał do stołu, zasiadał, cieszył się, radował. I Eucharystia, mówią ojcowie Kościoła, to jest uczta, którą Pan zastawił dla najuboższych, dla właśnie takich, którzy się takimi czują. A wiecie, kto jest najbliżej na Eucharystii, kto najbliżej siedzi? Jak sobie o tym pomyślę, to z jednej strony jest to dla mnie ku nawróceniu, a z drugiej wielka radość. Najbliżej stoję ja jako kapłan, więc ja jestem największym grzesznikiem. Jestem tym, który pierwszy potrzebuje tego, żeby Pan mnie na tą ucztę zaprosił. Każdy ma przystęp do tej bliskości Boga. Byś się Boga nie bał. Scott Hahn w książce Uczta Baranka, to jest były pastor, teolog protestancki, który nawrócił się i przyjął katolicyzm, chrzest, właśnie będąc na mszy. Poszedł na mszę świętą, bo jego kolega tam, już nie pamiętam dokładnie, ale poszedł na mszę, bo czekał na kolegę. I ten teolog protestancki na mszy świętej odkrył żywego Boga, prawdziwego i przeżył swoje nawrócenie. I później napisał przepiękną książkę, którą wam polecam, którą już chyba 7 razy czytam, Uczta Baranka. I on w tej książce pisze, że ta zasłona, która jest na twarzy, że to słowo zasłona to jest nic innego jak słowo apokalipsa, apokalipto chyba, już nie pamiętam, które oznacza jakąś zasłonę, którą zrywa Bóg, jakąś tajemnicę. I wiecie, o jaką zasłonę tu chodziło? O tą, która panna młoda miała na swojej twarzy i w dniu ślubu, w dniu tym najbardziej uroczystym, pan młody, oblubieniec, ściągał z jej twarzy i przed nim, tylko przed nim, odkrywało się jej piękne, cudowne oblicze. To jest zasłona, którą Bóg odkrywa przed nami, że możemy się na Niego patrzeć. Mesjasz jest najpiękniejszy ze wszystkich synów ludzkich. Jego twarz jest najsłodsza. I Bóg daje mi przystęp, że ja mogę się na tą twarz patrzeć i w Jego twarzy odkrywać swoje piękno, swoją godność, kim ja jestem. Ta zasłona To jest ten materiał, który był na twarzy oblubienicy. A całun, który okrywa wszystkie narody? Jak myślicie, no co jest przykryte całunem? Trup, śmierć. Więc co zapowiada Izajasz? Że Bóg na tej uczcie zerwie całun ze mnie, z tego wszystkiego, co jest moją śmiercią, co jest wynikiem moich grzechów, co jest wynikiem moich przegranych porażek, że Bóg to zerwie i otrze każdą moją łzę, każdą. Przyjdzie z pocieszeniem i ratunkiem i już nigdy nie będzie śmierci i pokona śmierć na tej górze, na Eucharystii. Bóg podczas adoracji odsłania przed nami swoje oblicze. Daje nam pełny przystęp do siebie, abyśmy mogli się w Niego wpatrywać. W pełni, bez ograniczeń. Święty Augustyn mówi, kiedy widzisz miłość, widzisz całą Trójcę. Kiedy wpatrujesz się w miłość, w Pana, ukrytego w Najświętszym Sakramencie, tak bliskiego, masz dostęp do całej Trójcy, do pełni Bożych darów. Widzisz Trójcę i zrywa moją śmierć, całą ta bliskość, do której Bóg mnie zaprasza. Papież Benedykt XVI napisał kiedyś, że Jezus w Eucharystii ofiaruje nam nie coś, bo my od Pana Boga chcemy ciągle coś na modlitwie, na Eucharystii. Panie, załatw mi coś, coś, coś. I papież mówi, że Jezus w Eucharystii ofiaruje nam nie coś, ale siebie samego. Daje całą swoją egzystencję. Bezinteresowny dar z siebie. A Jan Paweł II, Ecclesia de Eucharistia, pisze, że Bóg na adoracji daje nam bezmiar łask. Jak pięknie, pisze Jan Paweł II, jak pięknie zatrzymać się z Nim, jak umiłowany uczeń położyć głowę na Jego piersi, na Jego sercu, poczuć dotknięcie nieskończonej miłości Jego serca. Pan Bóg, zapraszając nas na adorację, chce, żebyśmy byli jak umiłowany uczeń, córka, żebyśmy na Nim spoczęli, położyli, połóż, usłysz moje Boże serce, które bije dla Ciebie. Usłysz to bicie Bożego serca, które jest pełne miłości dla Ciebie. Adoracja nie jest dla wybranych, dla świętych, tylko dla braci w klasztorze. Jest dla wszystkich. Izajasz mówi, wszystkie narody, dla każdego. Żona Manoacha, bez imienia, takie nic. Piotr, kiedy, święty Piotr, kiedy Pan Jezus właśnie wybrał Piotra, nie? Żeby wszedł z Nim na górę Tabor, gdzie się przed Nim przemienił. Piotr tam poszedł brudny, nieumyty, nie? Taki, jaki jest. Nie jak Zachariasz, wypucowany, przygotowany. Bóg nas wzywa takimi, jakim jesteśmy. Nie? Chodź, przyjdź do mnie. Bądź ze mną blisko. I na adoracji, kochani, tam chodzi o przebywanie, o bycie z Bogiem. Nie mówienie, nie wysilanie się, ale bycie z Bogiem. Siostra Bridge McKenna, to jest taka klaryska pochodząca z Irlandii, która ma pozwolenie i którą Pan Bóg obdarzył charyzmatem uzdrowień i może jeździć po całym świecie, napisała kiedyś taką książkę Cuda się zdarzają. Bardzo Wam ją polecam. I w tej książce porównuje adorację do tego, jak wychodzisz z domu i siadasz na słońcu. I siostra Bridge McKenna pisze tak, że z adoracją i z łaskami, które otrzymujemy od Pana, jest podobnie tak, jak z wyjściem na słońce. Do Ciebie należy, żebyś tylko z domu wyszedł i na tym słońcu był, wytrzymał. Nie musisz nic robić, a słońce Cię i tak opali. Ale jak będziesz siedział w domu, to będziesz blady jak córka młynarza. I ona mówi, tak samo jest na adoracji. My nieraz myślimy, że Pana Boga to trzeba zagadać. Coś Mu ciągle gadać, żeby On się tylko nie obudził, jak dziecka w domu, nie? Żeby On tylko do mnie nie przemówił, to ja ciągle muszę coś gadać. A siostra Bridge McKenna mówi, że przyjdź i posiedź, i daj Mu swój czas. Wiecie, co na modlitwie to ojcowie wschodu ojcowie pustyni mówili, co zależy od nas na modlitwie? Dwie rzeczy. Jak długo się modlisz i ile się modlisz. Reszta jest dziełem Pana, jest Jego łaską. Siostra Beatrice McKenna mówi, że adoracja właśnie idziesz, możesz siedzieć, być przed Panem, a łaski, tak jak słońce, spływają na Ciebie. Spływają na Ciebie. I od Ciebie zależy, czy Ty przyjdziesz i ile będziesz siedział. Nie. Ojciec James Maniakal kiedyś był w Skarżysku dwukrotnie, żeśmy go zapraszali jako franciszkanie. Opowiadał nam kiedyś takie zdarzenie, nam właśnie kapłanom. Po jednym takim spotkaniu charyzmatycznym przyszedł do niego kapłan i mówi, ojcze, połóż na mnie ręce i pomódl się, ponieważ umieram. Zostało mi miesiąc życia. A ojciec mówi, no zaraz mam samolot, muszę lecieć na następne spotkanie. I mówi, no słuchaj, no nie mam czasu. A z drugiej strony zrobił to specjalnie. Mówi, wiesz co, ja nie mam czasu. Weź sobie odprać, idź na mszę, jesteś kapłanem i poproś Pana Jezusa, żeby cię uzdrowił. I poszedł. I ten kapłan tak się wkurzył, tak się zdenerwował. Jak to? Olał mnie. To taki charyzmatyk. Jak to? Nie? Przecież jakby położył na mnie ręce, to ja bym wyzdrowiał. Zostało mi, umieram, zostało mi tylko tyle życia. Ale coś go później, to słowo nie dało mu spokoju. I mówi, pójdę, odprawiał Eucharystię codziennie. I w czasie jednej Eucharystii nagle, a może poproszę. I po przyjęciu Komunii Świętej mówi, Jezu, wierzę, że jesteś żywy. Wybacz mi moją niewiarę. Proszę Cię, przyjdź i uzdrów mnie mocą Twojej żywej obecności. I ojciec Jace mówi, że ten kapłan został uzdrowiony. Jeden z kapłanów z naszej diecezji radomskiej opowiadał mi kiedyś, że został proboszczem i bardzo mało ludzi chodziło do kościoła. I chciał tą parafię ożywić. Zapraszał przecudnych kaznodziei. Robił przepiękne rekolekcje. Nic. I miał już pisać rezygnację. I ktoś mu powiedział, że zacznij robić adorację Najświętszego Sakramentu. I zaczął. Przez 2 miesiące był sam na tych adoracjach. Później przychodziła jedna osoba. Później jeszcze inne. Po 2 latach na adoracji jest cały Kościół, nabity po brzegi. Bóg właśnie przez swoją bliskość i obecność dał życie tej parafii. Dał życie. Dlatego, kochani, macie niesamowitą łaskę i dar. Łaski Boże i dary Boże rodzą się w wielkich trudach. Pan Jezus tą bliskość wysłużył nam nie gdzie indziej, ale na krzyżu. W obelgach, pogardach, nie? W samotności. Łaski rodzą się w trudach, w cierpieniu, ale warto, bo Bóg jest Emanuelem, bliskim. Przepraszam, że tak długo mówię. Mam jeszcze jeden obowiązek, który obiecałem, a mianowicie obiecałem ojcu Zbyszkowi Korolowi, który był tutaj proboszczem, że was pozdrowię i złożę wam od niego pozdrowienia. Pewnie go pamiętacie. I też od ojca Daniela Ślimińskiego, który jest waszym ziomkiem, pochodzi z tej parafii. I mamy tą łaskę w Skarżysku, że on może u nas być. Pozdrawiam jego mamę, jeśli tutaj jest. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.